poselstwo, fundamentalna podstawa wiary, zostało wygłoszone przez brata Williama Mariona Branhama 13 stycznia 1955 roku w zborze Filadelfia w Chicago w stanie Illinois, USA. Poselstwo, które zamierzasz słuchać, jest niekompletne. Podjęto wszelkie próby, by dotrzeć do brakujących fragmentów nagrania. Niemniej jednak dysponujemy takim właśnie nagraniem. Jesteśmy dalej zainteresowani, by odnaleźć brakujące fragmenty nagrania i każda pomoc w tym kierunku będzie dla nas cenna. Ufamy, że to poselstwo będzie dla Ciebie błogosławieństwem. Skłońmy głowy. Nasz niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za ten cudowny przywilej, iż możemy przyjść i oddawać cześć Twojemu drogiemu, umiłowanemu Synowi, Panu Jezusowi. Dziękujemy Ci za to, że troszcząc się o nas, posłałeś Go na ziemię, aby zajął miejsce biednych, straconych grzeszników, aby cierpiał za nasze grzechy i wziął nasze choroby i oddalił je. Jesteśmy tacy wdzięczni. Radując się dziś wieczór z tych atrybutów w pełni wystarczającej ofiary. Otóż wstąp dziś wieczór do serc ludzi w szczególny sposób, Panie. Uczyń coś wybitnego. Modlimy się nie dlatego, że potrzebujemy tego, aby wierzyć, ale aby niewierzący mogli uwierzyć. Spraw to, Panie. Obyśmy mogli powiedzieć, kiedy będziemy wychodzić, tak jak ci idący z Emaus. Czyż nasze serca nie pałały w nas? Uczyń coś szczególnego dla nas tego wieczoru. Modlimy się do Ciebie w imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. To naprawdę przywilej być tu dziś wieczór i przemawiać ponownie z tego podium do tego uroczego audytorium. Jestem pewien, że zostaniemy pobłogosławieni spotykając się tu. Zostałem wprowadzony kilka chwil temu i wszedłem do gabinetu usługujących. Usłyszałem mojego wspaniałego brata Ekberga, śpiewającego w dół ze swej chwały. Jest to mój ulubiony hymn. Wiem wobec tego, że on tu jest. Przeżywaliśmy razem wielkie chwile i jestem szczęśliwy, że mogę widzieć brata Ekberga w dobrym samopoczuciu, wyglądającego zdrowo. Niech Bóg go błogosławi. Otóż będę próbował każdego wieczoru przejść do słowa tak szybko, jak tylko się da, abyśmy nie zwlekali zbyt długo, gdyż nie wiemy jeszcze, jak długo będziemy tu z Wami w Chicago. Mamy nadzieję, że będzie cicho przez chwilę. Kiedy głosiłem w ostatni wieczór, naprawdę nie chcieliśmy się śpieszyć. Nie bądźcie podekscytowani, po prostu czekajcie. Dajcie Bogu szansę. Wykorzystajcie swój czas. A zatem chcemy pozostać w tym wystarczająco długo. Jeśli coś przyjdzie później, po tym, jak się o to modliliście, to zobaczycie, dlaczego tak właśnie się działo. A zatem czasami ludziom brakuje małej wiary, czy czegoś, lub są pośród niewierzących, albo są w złym towarzystwie, albo coś innego mogło się stać, albo po prostu chodzi o działanie wiary. On jest w tym dobry. Tak więc modlimy się, aby Bóg pomógł nam i dał nam te słowa, aby powiedzieć to, co będzie stosowne na ten czas. A więc brat Józef, nasz tutejszy umiłowany pastor, mówi nam, że będziemy chodzić do niedzielnego gimnazjum w niedzielę i w następnym tygodniu. Jesteśmy szczęśliwi z tego powodu i oby Pan pobłogosławił nas i dał nam swoje najlepsze królestwo dla swojej chwały. Otóż otwórzmy świętego Jana w 15 rozdziale i w 7 wierszu i chcę przeczytać właśnie to miejsce Pisma. Jeśli będziecie trwać we mnie, moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. A teraz z Ewangelii świętego Jana 14:12 czytamy następujące słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał. I większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. A jako krótki temat na Dziś wieczór chciałbym zaproponować. Fundamentalna podstawa tego typu zgromadzenie wymaga dużo modlitw. Wymaga czasu, poświęcenia i również poświęcenia dla Pana Jezusa. Na końcu drogi, kiedy życie już się zakończy i stanę przed ludźmi, których spotkałem tu w tym życiu, jedynie wtedy będziecie mogli uświadomić sobie, o co chodziło i jak działanie Ducha Świętego wpływało na nas w tym względzie. Tego teraz nie da się wyjaśnić. Musicie przyjąć to wiarą. Tak jak ja to otrzymuję. Nie potrafię tego wyjaśnić. Muszę w to wierzyć. On to daje. Ja to przyjmuję i pozwalam temu wzrastać. To jest Jego sposób postępowania. Otóż słyszy się, jak wielu ludzi mówi: cóż, gdybym tylko miał wiarę. Wiara nie oznacza długich, przeciągających się modlitewnych zgromadzeń. Nie oznacza długotrwałych postów. Wiara jest nieświadoma. Waszej prawdziwej wiary jesteście nieświadomi. Nie wiecie, że macie wiarę. To jest u was nieświadoma sprawa. Moglibyście wyobrazić sobie Jezusa zastanawiającego się, czy ma wiarę, czy też nie, aby zatrzymać wiatr, albo uspokoić falę, albo czy ma dostateczną wiarę, aby wzbudzić Łazarza? On nigdy nie kwestionował swojej wiary. Otóż najpierw, zanim możemy mieć wiarę, musimy mieć jakąś podstawę do wiary. Musi być coś poza tym. Mężczyzna, kiedy wybiera sobie towarzyszkę życia, to zwykle zasięga informację o jej życiu i tak dalej. Interesuje się, z jakiej jest rodziny, jakie ma pochodzenie i tym podobnymi rzeczami. Musimy mieć coś, co dałoby nam jakąś podstawę. Zapytujecie ją o to. Otóż jedyne, co on może otrzymać, to jej słowo. To wszystko, co może otrzymać i to wszystko, co ona może otrzymać od niego, to jego słowo. I nie ma innego sposobu. I cieszę się, że Bóg dał to w ten sposób. Jak mężczyzna pojmuje swoją żonę, tak Chrystus jako oblubieniec pojmuje nas jako oblubienicę. Po prostu musimy oprzeć to na słowie. Otóż, czym jesteśmy tak czy owak? Jak się tu znaleźliśmy? Po co tu jesteśmy? Czy kiedykolwiek o tym pomyśleliście, będąc w tych kolejkach? Jesteście ludzkimi istotami. A co uczyniło nas ludzkimi istotami? Co uczyniło nas innymi od wszystkiego innego na ziemi, będąc ludzkimi istotami? Bez względu na to, w jakim stanie znajduje się człowiek, on jest mimo wszystko Synem Bożym. Bez względu, jak grzeszny jest, jak oddalony jest, on jest upadłym synem, ale mimo wszystko jest synem. Bóg jest jego stworzycielem. Bóg jest jego twórcą. Bóg kupił go za określoną cenę. Człowiek może nigdy nie pogodzić się z tym. Może nigdy tego nie zaakceptować. Może to nigdy niczego dobrego w jego życiu nie dokona. Ale mimo wszystko on jest synem, a ona jest córką Bożą. A po co Bóg umieścił do człowieka? Otóż moglibyśmy spędzić wiele czasu na myśleniu o tym, ale tym razem nie zrobimy tego. Podamy tu dziś wieczór podstawę do rozważań. Potem przejdziemy do modlenia się o chorych, gdyż prawdopodobnie usługujący już o tym mówili i tak dalej. Otóż Bóg, kiedy uczynił człowieka na początku, on uczynił go zwierzchnikiem wszystkiego na ziemi. Dał mu władzę zwierzchnią nad wszystkim na ziemi. Kontrolę nad wszystkim. On kontrolował życie zwierząt, kontrolował życie ptactwa, ryb morskich, kontrolował wiatry, kontrolował życie roślin, kontrolował wszystko. Człowiek został uczyniony drugorzędnym Bogiem na ziemi. Była dana mu moc, aby kontrolował wszystko, wszystkie elementy ziemi. Taki był Adam. Adamowi została dana wielka moc, ale z powodu tej mocy, która mu została dana do osobistego działania, on upadł. I Adam mógł przemówić do wiatru i on przestawał wiać. Mógł przemówić do drzew i one były mu posłuszne. Mógł przemówić do dzikiej fauny, ona była mu posłuszna. Mógł przemówić do wód, cokolwiek to nie było. Wszystko to był początek człowieka. Na tym Bóg dał mu moc. Nad wszystkim, co było na ziemi. Otóż z powodu upadku stracił on tę moc. Potem stał się nieświadomy tego faktu, gdyż stracił pokrewieństwo, przyjaźń i społeczność z Ojcem. Wtedy to stracił i wszystkie te wielkie kanały zatkały się. I on nie mógł przez nie się przedostać. Otóż, jak Adam był w Bogu, tak Chrystus odkupił nas z powrotem do tego stanu. Otóż odkupiciel to ktoś, kto potrafi doprowadzić z powrotem do początku. I Adam nigdy nie musiał być chory. Nigdy nie musiał umrzeć. Nigdy nie miał zmartwień. Nigdy nie miał trosk. Nigdy się nie bał. On po prostu wspinał się na ramiona Ojca, tak jak dziecko. Wszystko było Jego. I o cokolwiek poprosił, on to miał. Wszystko było mu posłuszne, ponieważ on był dzieckiem Bożym, a dziecko jest spadkobiercą wszystkiego. Otóż, kiedy człowiek upadł, stracił to wszystko. A więc dlatego, że on to wszystko stracił w tym upadku, Chrystus przyszedł jako odkupiciel. Czy kiedykolwiek zatrzymaliście się, aby pomyśleć, dlaczego Chrystus nas odkupił? On dał nam wieczne życie. Przyprowadził nas z powrotem do wiecznej społeczności i pokrewieństwa z Bogiem, abyśmy ponownie byli Jego synami i córkami, aby przywrócić wszystko to, co Adam stracił w tym upadku. Otóż rzecz w tym, iż zanim on przywrócił człowieka z powrotem na to miejsce, człowiek w upadku stracił świadomość tego, co Ojciec przekazał mu tu na ziemi do wykonania. Innymi słowy, wszystkie te połączenia, jakie były w naszym umyśle, i te wyjścia, ta wiara, zostały zatkane handlowymi sprawami. Życiem rodzinnym i sprawami domowymi. Zostały tak zatkane, że Bóg nie potrafi już więcej działać poprzez te kanały, które darował człowiekowi. Otóż, kiedy Bóg uczynił ludzkie ciało, każda jego część odgrywała rolę. Zęby, język, oczy, nos. Bóg uczynił wszystko tak, aby działało doskonale, przygotowując człowieka do życia. A skoro Bóg tak wymodelował człowieka, ciało ludzkie, to o ile więcej On wymodelował i uporządkował ciało Chrystusa, Kościół. Skoro Bóg zaprojektował ludzkie ciało, On z pewnością zaprojektował ciało swojego Syna, Kościół. I On przeznaczył nas do spotkania się na niebiańskich miejscach w Chrystusie Jezusie po to, by mieć te nadprzyrodzone uczynki Boże, wyjścia poprzez dary duchowe, takie jak proroctwo i mądrość i poznanie i dary uzdrawiania i wszystkie te inne różne dary są wyjściami, którymi Bóg przepuszcza swoją moc i przepuszcza swoje objawienie dla ludzi. I nie tak bardzo pojedynczo, ale jako jednostki składamy się wszyscy razem na jedno wielkie ciało wierzących. I co zrobić, aby dostać się do tego ciała, mistycznego ciała Pana Jezusa? Przez jednego ducha wszyscy jesteśmy ochrzczeni do tego ciała. Otóż szatan poprzez prawo grzechu i śmierci czyni wszystko, aby grzech i śmierć nabyły praw, by szatan posłał raka. Człowiek rozpoznaje to i otrzymuje to. Szatan posyła bóle serca, a my to rozpoznajemy i otrzymujemy. A jeśli szatan poprzez swoją moc może uczynić, że jego prawa działają w człowieku, to o ile bardziej Bóg powinien swoją mocą sprawić, aby jego prawa działały w człowieku. Skoro szatan może spowodować, że jego prawa są pewne i my je rozpoznajemy, to o ile więcej Bóg powinien dla swoich dzieci spowodować, aby jego prawa zostały rozpoznane przez jego lud. Boskie uzdrowienie, objawienie, moc, dary, manifestacje ducha. Prawo grzechu i śmierci działa w ludziach. Dlatego prawo wolności Chrystusa musi przyjść do nas, aby ustanowić nas wolnymi od tych rzeczy. Tak więc wierzę w to z całego serca. Wierzę, że zbliżamy się do wieku, kiedy ludzie będą rozpoznawać te rzeczy. Mieliśmy tak dużo bezowocnej filozofii i tak dalej i nauczania, którego nie powinno być, iż doprowadziło to ludzki rozum do rewolucyjnego myślenia o sprawach takich i owakich i oddalając to od Słowa Bożego. Jak powiedziałem, wiara nie przychodzi poprzez poszczenie. Wiara nie przychodzi poprzez modlitwę czy czytanie książki. Wszystko to jest dobre. Post, modlitwa i czytanie książek. Ale wiara przychodzi poprzez ulokowanie tego czegoś w ludzkim sercu, co mówi wam tak pewnie jak to, że przyszliście dziś wieczór do tego kościoła. Kiedy wychodzicie z domu, mówiąc żonie, że będziecie w domu po skończonej usłudze, robicie to nieświadomie. Wy po prostu wychodzicie, wsiadacie do samochodu i jedziecie do domu. Otóż nie moglibyście tego zrobić, nim wcześniej nie mielibyście wiary, by to zrobić. Nawet nie ruszylibyście się z siedzenia, jeśli nie mielibyście wiary, aby się podnieść. Ale czynicie to tak często, że stało się to czymś tak zwyczajnym dla tych praw, że jest to naturalna rzecz. Otóż, jeśli byśmy mogli całkowicie oddać się Bogu, Jego woli i umrzeć naszych własnych myśli, pozwolić zmysłowi Chrystusowemu być w nas, to te same działania Ducha będą działać poprzez nas, tak jak działają te naturalne sprawy. Ponieważ byliśmy najpierw stworzeni w tym celu, aby kontrolować, kierować i aby chwalić Boga i żyć dla Boga. Otóż Jezus powiedział, jeśli przebywać będziecie we mnie, a moje słowo przebywać będzie w was. Proście o co chcecie, a stanie się wam. Jeśli przebywać będziecie we mnie, a moje słowo przebywać będzie w was. Otóż Ojciec i Jego słowo są nierozłączni, ponieważ słowo jest Jego synem. Na początku było słowo i słowo było u Boga i Bogiem było słowo. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Bóg i Jego słowo są nierozłączni. Nie możecie mieć Boga, nie mając Jego słowa. A kiedy macie Jego słowo, macie Boga. Gdybyście chcieli wrócić się trochę dalej, historycznie, to moglibyście zobaczyć słowo. Na początku było słowo. Ale czym jest słowo? Słowo jest zamanifestowaną myślą, wypowiedzianą myślą. Bóg najpierw postrzegł myśl i wypowiedział ją, i ona stała się słowem, a to słowo stało się materialne. Tak więc wszystko, co Bóg powiedział w swoim słowie, przechodzi przez prawidłowy kanał, by stać się zmaterializowanym słowem. Jaka by to nie była obietnica, Bóg to uczyni. On jest zobligowany do tego. Zatem jeśli przebywać będziecie we mnie, moje słowo przebywać będzie w was. Wobec tego macie Boga, słowo w was. I wierzycie słowu tak jak wierzycie Bogu, ponieważ ono jest Bogiem. I to jest nierozłączne. Zatem jeśli macie Boże słowo w sobie, to macie Boże życie w sobie. Macie Boga w sobie. I cokolwiek wypowiada Boże słowo z was, to musi się stać tak, jakby to było powiedziane przez Boga. Jezus powiedział, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, ja to sprawię. Czy kiedykolwiek uświadamialiście sobie, co to znaczy? Czy uświadamiacie sobie, że jeśli pójdziemy przed Boga w imieniu Jezusa, to po prostu to samo, co modliłby się sam Jezus? To już nie chodzi więcej o nas. Jeśli przychodzę w Jego imieniu i On rozpoznaje swoje imię, a Jezus powiedział, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, ja to sprawię. A zatem idąc do Ojca w imieniu Jezusa, to nie ja już więcej się modlę. To Jezus. To Jego Duch modli się przeze mnie. A zatem ja muszę przyjąć to, o co prosiłem, ponieważ On to powiedział. I jest to Boże własne słowo. Ono nie może uczynić nic innego, jak tylko wydać to, o czym mówi. Tak więc wierzymy, że jesteśmy To jest ta ufność, że jesteśmy w Bogu, gdyż otrzymujemy to, o co prosimy, wiedząc, że On jest Bogiem i nie może cofnąć swojego słowa. On musi stać na swoim słowie. Tak więc jeśli przebywać będziecie we mnie, a moje słowa przebywać będą w was, proście, co chcecie, a stanie się wam. Czy to nie jest proste? Byliśmy uczynieni w tym celu. Cóż, z powodu upadku oddaliśmy się od tego, a potem w odkupieniu ponownie wróciliśmy do tego. Jedynie, co dzisiaj przeszkadza ludzkiej rasie w byciu zwierzchnikiem i kontrolowaniu, tak jak na początku, jest to, iż te linie mocy wyjść Bożych w ludzkiej istocie zostały zatkane. Czasami inne kościelne zatykają waszą linię wiary. Zatykają wasze linie do tego stopnia, że jesteście nauczani, iż te rzeczy nie mogą się dziać. I to stawia przeszkodę na tej drodze. Wyobraźcie sobie dziś wieczór ten budynek, oświetlony światłem, pochodzącym z elektryczności. Elektryczność jest niewidoczną mocą. Kiedyś została okiełznana i użyta. Kiedy Benjamin Franklin po raz pierwszy odkrył ją, to on wykrzyknął: mam to! Lecz on nie wiedział, co ma. Miał coś. Ale potem przyszedł Edison i uczynił wkład w to dzieło. I dzisiaj możemy wysyłać telegramy drogą radiową tu z tego miejsca, na cały świat, za sprawą radiotelegramów. Niewidzialnej mocy fal w przestrzeni, których nikt nie potrafi uchwycić. Jedynie aparatura może je uchwycić, ponieważ one są zbyt szybkie dla oka. Ale mimo to jest jakaś moc, iż te telegramy docierają wprost tutaj. A więc skoro te naturalne prawa Boże, jak elektryczność i tak dalej, o ustalonych swego czasu właściwościach mogą uczynić te rzeczy, to o ileż więcej może uczynić moc Ducha Świętego, która raz przeszła przez ludzkie serce dzięki wierze. Otóż Bóg nie obiecał nam elektryczności tylko po to, abyśmy puszczali ją wolno. Ale spójrzcie, co Duch Święty dzisiaj obiecał dla wierzących. A zatem my oglądamy się i widzimy, że Bóg dał nam elektryczność w pewnym celu. I nauka porusza się po polu nauki i odkrywa to. Ale my, chrześcijanie, stajemy się zbyt zatkani. Nie mamy zrozumienia. Cóż, myślimy o tym, lekarz powiedział, że nie mogę być zdrowy. Tak długo, jak tak myślicie, nie myślicie Bożymi myślami. Nie możecie tego zrobić. Jeśli mówicie, ja umrę, lekarz powiedział, że umrę. Z całym szacunkiem dla lekarza, takie jest jego najlepsze poznanie. Skoro on powiedział, że umrzecie, po ludzku mówiąc, wierzę w to samo. Ale według słowa, ja w to nie wierzę. Racja, ponieważ on obiecał mi, że o cokolwiek poproszę Ojca w Jego imieniu, stanie się i ja wierzę, że to prawda. Otóż, jeśli Bóg mógłby wyczyścić ten mały kanał i doprowadzić tę energię do tego miejsca, wówczas coś by się stało. Wtedy całe twoje ciało zostaje postawione do działania, jego życie zaczyna płynąć. Tak pewne jak to, że każdy członek mojego ciała współdziała i daje mi życie, tak samo każdy członek ciała Chrystusa współdziała w tym, aby ono działało prawidłowo. Wiecie, co mam na myśli. Niektórzy są ustanowieni w tym kościele nauczycielami, apostołami i prorokami i mają dary uzdrawiania, czynienia cudów, mówienia językami, tłumaczenia i tak dalej. Wszystko to znajduje się w tym jednym wielkim mistycznym ciele Jezusa Chrystusa, poruszającym się po tej ziemi, i wierzę, że to już blisko, jest to teraz w zasięgu ręki. Tak jak dziś wieczór w wypadku tego światła tutaj. I właśnie ten prąd daje ten niewielki snop światła tam wzdłuż drogi, biegnąc tym przewodem. To jest to materialne. Cóż więc, kiedy ta energia biegnie tym przewodem, ja nawet twarzę dokładnie to, czym ona jest. Otóż wierzę, że wiele razy, kiedy to podłączenie Bożego duchowego ciała na ziemi, mówię to z szacunkiem wobec elektryków, instalacja jest w porządku, ale nie możemy uchronić jej przed wodą. Wiecie, że taka jest prawda. Dobrze jest to powiedzieć baptyście, ale to prawda, taka jest prawda. Jeśli to ciało jest właściwie podłączone i Ojciec w niebie włączy ten wielki główny przełącznik, to coś się podniesie. Racja, tak jest. jeśli to ciało jest, jeśli budynek jest właściwie podłączony, jeśli jest właściwe nauczanie i każde włókno naszego ciała zatracone w Chrystusie i dla Jego Słowa jedynie, otóż jeśli posiadacie teologię, jeśli posiadacie jakąś doktrynę, jeśli posiadacie jakiś przesąd, posiadacie jakąś niewiarę, posiadacie coś, co gdzieś was zatrzymuje, wówczas ta energia nie może w ogóle przez was przepływać. Ale kiedy macie miejsce, gdzie jesteście doskonale okablowani i ten główny elektryk zatwierdził to, pieczętując to Duchem Świętym, to potem jedyną rzeczą jest włączyć ten przełącznik i pojawi się pokaz świateł. I to jest prawda. A wy jesteście światłością tego świata, miastem umieszczonym na górze, którego nie da się ukryć. I my dziś wieczór powinniśmy wstydzić się samych siebie i uczciwie i pokornie wyznać naszą niewiarę przed Bogiem i prosić Go, aby wybaczył nam to, jak my reprezentujemy Go w tym życiu. Lud nie miał tej obecności. Wy jesteście nieświadomi tego. Czasami powołujecie się na Eliasza, Mojżesza i na tych ludzi. Mojżesz i Eliasz i ci inni mężowie byli wielkimi ludźmi, postanowionymi przez Boga, ale mimo wszystko nie mieli tego przywileju, jaki wy macie. Oni nie mieli tego przywileju. Nie mieli tej mocy danej im do działania, którą wy sami macie. Wszystko to jest w Chrystusie. Gdyż oni przewidzieli ten dzień i przyjęli to i uwierzyli i wyglądali przyjścia, nim ono nastało. A teraz żyjemy dokładnie w tym, a boimy się tego? Rozumiecie? I jaki przywilej? Otóż, jeśli ciało szatana może działać poprzez niewiarę i wątpliwości, obawy, wydając to, o czym miejsce Pisma mówi, że to będzie powodować choroby, będzie powodować katastrofy, będzie powodować wszystkie te rzeczy. A zatem, jeśli ludzie poprzez niewiarę powodują to, czy ludzie wierzący nie powinni mocą Bożą okiełznać te rzeczy i doprowadzić z powrotem do porządku? Po co Chrystus nas odkupił? Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, po co On nas odkupił? Dlaczego nie uczynił wam pokuty i nie powiedział, nie ma potrzeby dawać im głębi mocy? Nie ma potrzeby czynić tego człowieka Synem Bożym. Nie ma potrzeby czynić tego. Ja po prostu spytam go, czy wierzy w to i zapiszę jego imię w Księdze Niebios i to wszystko załatwi. Ale On dał nam te odkupione błogosławieństwa, abyśmy mogli wykonywać dzieło Boże poprzez moc Ducha Świętego. W Ewangelii Jana 15 on powiedział, ja jestem winoroślą, a wy jesteście gałęziami. Czy wiecie, że winorośl nie może zrodzić owocu, chociaż owoc jest tej winorośli? Ale owoc nie może być zrodzony z winorośli. On musi mieć gałąź, aby zrodzić owoc i wy jesteście tymi gałęziami. Otóż winorośl z całą swoją mocą nie może wydać czegokolwiek, dopóki nie będzie gałęzi, która by przejęła tę moc. Otóż Bóg polega na was jako członkach swego ciała, abyście zrodzili owoc Jego Ducha. A więc, jeśli On liczy na nas, to niech otworzy nasze kanały i pozwoli Duchowi Świętemu wejść dziś wieczór i pobudzi nas i uwolni nas od tych wszystkich obaw i wątpliwości. Niech przyjdzie przebudzenie. Ktoś powiedział, moc była dana jedynie apostołom dla tamtych spraw. Nie jestem historykiem, ale przeczytałem dużo o historii Kościoła i nigdy nie widziałem żadnego czasu w całej historii świata, gdzie by było tak, że fale Ducha Świętego uderzyłyby Kościół, a nie powstałoby z tego przebudzenie ze znakami i cudami, które mu towarzyszyły. Bóg uzdrawia chorych w każdym wieku i będzie to kontynuował w każdym wieku, gdy tylko ludzie i kościoły nie pozwolą się związać i pozwolą Duchowi Świętemu wziąć pod kontrolę ich istotę. Marcin Luther modlił się o jednego ze swych bliskich towarzyszy i on został uzdrowiony. John Wesley, sądzę, że zostało zanotowanych 240 przypadków modlitwy Johna Wesleya o chorych, którzy zostali uzdrowieni. Kiedy jechał konno, jego koń okulał, a on sam miał ból głowy. Bóg uzdrowił i jego, i konia. koń przestał utykać. I idąc dalej poprzez Moody'ego, Sankeya, Finneya, wszystkich tych ludzi, kiedy fale Ducha Świętego poruszyły Kościół, były tam znaki i cuda. Cóż, ktoś kiedyś powiedział, sądzę, że to był Moody. Było tam tak wielu ludzi, którzy zostali uzdrowieni na zgromadzeniu, podczas gdy Duch Święty przypadł. Chociaż Moody nie nauczał doktryny o boskim uzdrawianiu. Ale on powiedział, że miało miejsce tak dużo uzdrowień w trakcie tego zgromadzenia, że myślał, iż jego kościół stanie się jak ta katedra w pewnej miejscowości we Francji, gdzie udawali się ludzie i byli uzdrawiani. Tak wielu ludzi było uzdrawianych, doświadczając, jak Duch Święty, nawet bez nauczania o boskim uzdrowieniu, Duch Święty czyni to osobiście, gdy tylko może się tam dostać, to wytworzy to. Widziałem ludzi, którzy nawet nie potrafili przyjść po uzdrowienie. Po prostu siedzieli na miejscu i szli później do domu, będąc posłuszni Duchowi Świętemu. I potem, gdy szli do domu, byli doskonale zdrowi, a nawet nie spostrzegli tego. Duch Święty jest uzdrowicielem. Duch Święty jest tu dziś wieczór, aby pobudzić każde życie. Uczyń wszystko. Otóż widzimy, co jest podstawą kierowanego ku końcowi, ponieważ czas nie pozwala nam mówić zbyt długo. Musimy doprowadzić to do końca. Otóż jest coś, co jest złe. I na początku Bóg stworzył was, abyście byli panami wszystkich okoliczności. To jest ten początek. To jest autentyczne. To jest Boże Słowo. Nie było nic. Nic się nie mogło stać, byście nad tym nie byli panem. Po to zostaliście stworzeni. Później nastał grzech za sprawą upadku i zaślepił na to oczy. A więc Jezus przyszedł i odkupił to. A teraz Ojciec daje nam Ducha Świętego, aby kierował wami i prowadził was, dając wam wszystkie te Boże obietnice. Nauczyciele, mówię to z pokorą, jako że miłuję każdego mężczyznę i kobietę, którzy wierzą w imię Pana Jezusa. Rozumiecie? I nie jestem dyskutantem. Nie jestem po to, by powodować zamieszanie. Nie wierzę w to. Wierzę w przyjęcie Słowa, to wszystko. I wierzę, że jest to Boże Słowo. A jeżeli to jest Boże Słowo, a wierzę, że jest, to wierzę, że On jest zobligowany odpowiedzieć mi na każdą obietnicę, która jest w tej księdze, jeśli zaznajomię się z Jego warunkami. A On zapieczętuje mnie do swego królestwa poprzez Ducha Świętego. Wierzę, że nie jest to fanatyzm. Choćbyśmy mieli przy tym dużo fanatyków, ale mimo wszystko nie jest to fanatyzm. To jest prawda. A zatem Bóg jest zobligowany wobec swojego słowa, aby troszczyć się o swoje słowo. On pilnuje tego, aby je wypełnić. Otóż wy głodni ludzie, wiecie skąd są wszystkie kulty w dzisiejszym świecie? Każdy kult na świecie powstał obecnie z powodu głodnych dzieci. To, co sprawiło, że poganie w tym pogańskim kraju czczą bożki, to głodne dzieci. To, co wzbudziło fanatyków w całym kraju, to głodne dzieci, próbujące patrzeć do słowa, aby stwierdzić, czy to jest prawdą, czy tamto. Każdy kult z tego wynika. I dzisiaj wiele spraw dzieje się właśnie z tego powodu. A są to ludzie o szczerym sercu, łaknący i pragnący Boga. Gdyż jest coś w każdym mężczyźnie lub kobiecie, co od początku mówi im, że gdzieś jest wieczne życie. Niektórzy szukają tego w bożku. Niektórzy szukają tego w relikwii. Byłem kilka tygodni temu w Wielkim Kościele w Rzymie i zabrano mnie do kościoła, gdzie wszyscy ci mnisi, co pomarli, byli w nim pochowani. Wyglądało to jak posadzony ogród. I było ich tam tysiące, jak dobrze pamiętam. I potem oni leżeli tam, a ich ciało marniało. Robactwo skórne zjadło to ciało. Potem odkupuje się te kości i trzyma wszystkie te obrazy w pomieszczeniu z ludzkimi kośćmi. Małe palce i tak dalej. I na całej długości ściany były ludzkie kości owinięte razem z czaszkami i tak dalej. Wszystko razem związane. I był z nich wykonany cały budynek. Wielu z tych mnichów umarło i byli w grobie, a następnie wykopano ich kości i tam umieszczono. Otóż, jak wyczytałem z przewodnika, niektóre z tych czaszek były kompletnie starte do białości przez przechodzących ludzi. Oni pocierali czaszki tych mnichów, myśląc być może, że dzięki temu będą mogli otrzymać błogosławieństwo lub coś z miejsca, gdzie ten mnich odszedł. Jest coś uderzającego z tyłu tego budynku albo kościoła, gdzie to było. Był tam napis, o którym pomyślałem, że jest jak najbardziej właściwy. Było tam napisane, byliśmy kiedyś tak jak wy teraz, a pewnego dnia wy będziecie tak jak my teraz. I to jest prawdą. Daję wam to coś do myślenia. A więc pocierając te czaszki, myślano, że będzie to błogosławieństwem. Co to znaczy? Głodne serca ludzi gdzieś myślą, że być może ktoś, kto wcześniej żył w tym ciele, poruszy się i da im błogosławieństwo poprzez potarcie jego czaszki. To jest tylko ludzka istota. To jest tylko coś w sercu tego wołającego, tęskniącego, ciągnącego, głodnego i pragnącego, by coś znaleźć. Otóż musi być coś właściwego. Jeśli jest głód w ludzkim sercu za czymś takim i widzimy podstawy tego początku i widzimy, jak to dochodzi do tego, że to musi być czymś, co jest prawdą, a tak samo czymś, co jest fałszem. Tak musi być, przyjacielu. Mówię to z poszanowania, z całego mego serca i mówię to jako wasz brat. I nie chcę umniejszać komuś wiary albo religii, jaką ma. Tutaj dziś wieczór prawdopodobnie jest reprezentowanych wiele religii, wielu religijnych ludzi albo różnych denominacyjnych sekt i tak dalej. I ja szanuję na tę podstawową myśl tutaj, zanim będziemy modlić się o chorych. Spójrzmy i zobaczmy. Jezus powiedział w tym końcowym tekście, który mieliśmy jako pierwszy: a jeśli przebywać będziecie we mnie, a moje słowo was, Jezus powiedział, ten kto słucha moich słów i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. My mamy życie wieczne. Przyjmujemy to wiarą, wierzymy w to. Otóż Jezus powiedział, ten, który wierzy we mnie, dzieła, które ja czynię, on również będzie czynił. I nawet większe niż te. Prawidłowe tłumaczenie jest więcej. Biblia Króla Jakuba mówi tu większe. Większe, nie w znaczeniu jakości, nie mogłoby być większe, ale w ilości. Ponieważ w takich warunkach on może być na całym świecie. Może czynić te dzieła tu i we Włoszech i w Paryżu i wszędzie indziej czynić to dzieło. Więcej niż tych będziecie czynić, albowiem idę do Ojca mojego. Mała chwilka, świat mnie nie zobaczy. Mimo to wy zobaczycie mnie, albowiem ja będę z wami, nawet was, do końca świata. Otóż wierzymy jako chrześcijanie, że Jezus Chrystus, który zmarł. Czy wierzycie, że kiedy Jezus był tutaj, kiedy chodził tu po ziemi, że On uzdrawiał chorych? Ilu wierzy w to z całego serca? On powstał z martwych, wyrzucał złe duchy. I On nie czynił nic, czego nie pokazałby Mu Ojciec. On tak powiedział. Racja? W Ewangelii Jana 5,19 powiedział: zaprawdę, powiadam wam. Otóż On nie był jakąś osobą, która chodziłaby w kółko mówiąc: sprowadźcie Go tu, pokażę wam, że mogę Go uzdrowić. Nie. On obchodził okolice i szedł tam, gdzie Ojciec pokazał mu, co ma czynić, i czynił to. Kiedy On był tu na ziemi, być może się powtarzam, nie mam na myśli, że było to w ten sposób, ale powiedziałem to wcześniej. Jednak popatrzmy na Jego życie przez kilka chwil i zobaczymy, jakiego typu osobą On był. Wówczas możecie mieć pewną koncepcję, jaki On byłby dzisiaj. Otóż, kiedy On był tu na ziemi, był doskonałym przykładem wszystkiego, co boskie. On był pełnią boskości cieleśnie. W Chrystusie był Bóg. Ciało Jezusa było jedynie świątynią Bożą, czymś, gdzie Wszechmogący Bóg osobiście żył i mieszkał w ludzkiej istocie. Wierzycie w to, prawda? Musicie, aby być zbawieni, musicie w to wierzyć. On był samym bóstwem wcielonym tu na ziemi, aby zamanifestować swoją miłość do ludzi i usunąć grzechy z ziemi. Przyszedł tu po to, aby móc zakotwiczyć śmierć w swoim własnym ciele, aby móc zakotwiczyć chorobę w swoim własnym ciele, przekleństwo, które powinno być na was. On wziął na siebie i musiał umrzeć jak jakiś człowiek po to, aby odkupić was z powrotem do tej pełnej społeczności z Ojcem. Co za cudowna sprawa. Nasze serca nie potrafią pojąć znaczenia tego, co On uczynił, ale my jesteśmy zbyt leniwi. Nasze myślenie jest ospałe. Te klapki się zatrzasnęły. Staliśmy się sparaliżowani przez niewiarę i bojaźń i zwątpienie. I nie będzie swobodnego przepływu, takiego, jaki powinien być, dopóki nie pozwolimy Duchowi Świętemu, aby tak zdominował nasze życie, że opadną te klapki, także życie przejdzie do działania. Rozumiecie? Wówczas możemy to widzieć. Z pewnością. To jest Ojciec. Zatem wasza wiara jest tam nieświadomie. Nie musicie martwić się o to, czy macie dostateczną wiarę, aby to zrobić, albo dostateczną wiarę, aby tamto zrobić. Ona jest tak czy owak. Wy po prostu robicie to, ponieważ Ojciec tak powiedział. I to jest to żyjące słowo w was. i Bóg w was, manifestujący się tak, jak On był w Chrystusie. Powiecie, tak jak On był w Chrystusie? Tak, proszę Państwa. On powiedział, sprawy, które ja czynię, wy również będziecie czynić. Nawet więcej niż te, albowiem idę do mego Ojca. Otóż to jest Jego słowo zapisane w Ewangelii Jana 14:12. On dał tę obietnicę. Każdy wierzy, że było to inspirowane. Tak więc ma chwilka i świat nie zobaczy mnie więcej. Mimo to wy mnie zobaczycie, powiedział. Albowiem ja będę z wami aż do końca wieku apostołów? Nie, będę z wami, nawet was, do końca świata. W liście do Hebrajczyków 13:8 jest powiedziane, Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dzisiaj i na zawsze. Czym On był, kiedy był tu na ziemi? On był pokornym człowiekiem, skromnie urodzonym w żłobie. Nie posiadał znaczącego, dobrego wykształcenia, jakie otrzymujemy w szkołach. Chciano wiedzieć, skąd on miał tę mądrość. Gdy przyszedł do swojego własnego kraju, do swojego ludu, zapytano się, do jakiej szkoły on chodził, z jakiego jest seminarium. Nikt o tym nic nie wiedział. Czy to nie jest syn cieśli? Wieśniak? On nie był wyświęconym. Przewyższała wszystko, co wiedzieli ci nauczyciele, gdyż jest różnica między posiadaniem świeckiej, ziemskiej edukacji, a posiadaniem mocy Bożej, aby panować w mądrości. Albowiem On zakrył to przed pedagogami, a objawił to dzieciom, takim, którzy będą się uczyć. Tak więc nie ma potrzeby, aby próbować zdobyć to przez seminaria albo poprzez szkoły. Nigdy tego nie zdobędziecie. To jest zakryta tajemnica, która może być jedynie poznana, jeśli Bóg pozwoli ją poznać. Otóż, co skoro widzimy to i wiemy, że jest to prawda? Otóż, spójrzcie na Niego przez moment. Kiedy widzimy Go tu na ziemi, pewien jegomość, Filip, przyszedł i został zbawiony. On przyszedł i powiedział to swojemu przyjacielowi, Natanaelowi. Przyprowadził go na zgromadzenie modlitewne, czy cokolwiek to było, być może stojąc w audytorium albo czymś takim. Ale Jezus spojrzał i utkwił w nim swój wzrok. On mógł być w kolejce modlitewnej, czy cokolwiek to było. Jezus powiedział, oto Izraelita, w którym nie ma zdrady. A on powiedział, dobrze, a kiedy ty mnie poznałeś, rabbi? On powiedział, zanim Filip zawołał cię, kiedy byłeś pod drzewem, widziałem cię. Zupełnie zadziwiające. Powiedział, no, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. On powiedział, ponieważ ci to powiedziałem, uwierzyłeś? Powiedział, ujrzysz rzeczy większe nad to. Większe jest jedynie obiecane dla tych, którzy uwierzą, co jest światłem, aby w nim chodzić. Tak więc, jeśli odrzucacie światło, to jedyne, co pozostaje, to ciemność. Widzicie? Tak więc, podczas gdy to jest światłem, my postrzegamy go. On nigdy nie twierdził, że jest uzdrowicielem, kiedy przechodził nad Betesdą. Byli tam wszyscy ci kalecy i chromi, którzy tam leżeli. On nie uzdrowił żadnego z nich. Podszedł do człowieka leżącego na małym sienniku, czy też kocu, czy czymś takim. Powiedział, czy chcesz być zdrowy? Otóż w Biblii jest powiedziane, że Jezus wiedział, że On tam był i wiedział, że był w takim stanie od 38 lat. Czy taki nie był Jezus wczoraj? On wiedział, że ten człowiek był w takim stanie od 38 lat. Powiedział, czy chcesz być zdrowy? Dlaczego nie stało się to dla tego ślepego, kulawego, chromego i obumarłego, kiedy on przechodził koło tej sadzawki? Dlaczego on ich wszystkich nie uzdrowił? On wyjaśnia to w 19 wersecie. Powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie może uczynić nic sam z siebie, ale tylko to, co on widzi, że ojciec czyni. I co ojciec czyni, on pokazuje synowi. Widzicie, co mam na myśli? Kiedy ta kobieta dotknęła jego szaty, on nie powiedział, uzdrowiłem cię. Powiedział, twoja wiara zbawiła cię. Jej wiara w Niego jest tym, co wykonało to właściwie. Apostoł Piotr jego cień padający na chorych wcale ich nie uzdrowił. Nie był to ten cień, ale ich wiara w tego apostoła. To był ich punkt kontaktowy, aby dotrzeć do Boga. Otóż Jezus, kiedy On był tu na ziemi, obiecał te rzeczy. Otóż popatrzcie, On czynił te same rzeczy i On nigdy nie twierdził, że kogoś uzdrowił. On jedynie starał się robić to, co Mu Ojciec pokazał przez wizję. Ale On posiadał moc, o której my wszyscy wiemy, że On miał wgląd w audytorium, a stojąc tam, On mówił konkretną rzecz do jakiejś osoby. Tak jak na przykład ta kobieta, która dotknęła jego szaty. Coś z niego wyszło. Był więc pewien sposób, iż on wiedział, że coś się stało. Mam nadzieję, że widzicie to teraz. Jezus miał jakąś moc. Powiedzmy to w ten sposób. Jezus, ten odkupiciel, aby odkupić nas z powrotem do tego, czym byliśmy przed występkiem Adama. Kiedy On był tu na ziemi, był przykładem Syna Bożego z tego pierwszego ucieleśnienia Ducha Świętego. Dzięki temu On mógł przywieźć wiele dzieci Bożych. Kiedy On był tu, On posiadał moc taką, że kiedy jakaś osoba miała wiarę, On mógł zwrócić się do audytorium i ustalić, kto to jest. Jakaś kobieta dotknęła jego szaty. To ją zadowalało. Ona pobiegła z powrotem do audytorium. Poczuła, że upływ krwi opuścił ją i wszystko było w porządku. Tak więc ustawiła się z powrotem w tłumie, stojąc na zewnątrz. Jezus odwrócił się i rozejrzał po audytorium. Powiedział, kto się mnie dotknął? On niekoniecznie musiał powiedzieć, kto się mnie dotknął. Mógł ją odszukać tak czy owak. Tak więc on rozejrzał się po audytorium i powiedział, kto się mnie dotknął? Ona stała tam z niewinnym wzrokiem. On powiedział, twoja wiara cię zbawiła. Rozumiecie? Widzicie? To był Jezus i zapytać. Kiedy On był tu na ziemi, to jakiego rodzaju życiem On żył? Jakiego rodzaju uczynki wykonywał? Były to uczynki Ojca. On powiedział, przyszedłem wykonywać wolę Boga i czynię wolę Ojca. I On przychodzi wypełnić ją jak za dawnych dni. Jest to Słowo Boże. A Bóg był w Nim, wypełniając swoje pragnienia wobec ludzi. Otóż On powiedział, potem jak odejdę, Ojciec przyjdzie w postaci Ducha Świętego i będzie z wami, was, aż do skończenia świata. I to samo, co ja czynię, wy czynić będziecie również. To jest Pismo Święte, prawda? Otóż pragnę się o coś zapytać. Zatem jeśli On przychodzi tego wieczoru w tej postaci, o której mówię, to pragnę zadać wam pytanie. Otóż pragnę, abyście poszli dzisiaj z tą myślą do łóżka. Pomyślcie o tym. Kiedy On był tu na ziemi, w fizycznym ciele, On miał moc uzdrawiać chorych, miał moc oglądać wizje i czynić to, co Ojciec przekazywał Mu, aby czynił. Cóż, w swoim zastępczym cierpieniu, śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu, czy On utracił moc, którą miał? Czy w swoim posłuszeństwie wobec Boga poprzez swoje cierpienie, śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie, czy On utracił moc, którą dał Mu Bóg? Czy raczej On zdobył moc? Tak. W Ewangelii Mateusza 19:18 jest powiedziane, że mam na myśli Ewangelię Mateusza 28:18. On powiedział po swoim zmartwychwstaniu, wszelka moc w niebie i na ziemi jest dana w moje ręce. Zatem rzeczywiście On nie stracił swojej mocy. On zdobył swoją moc. Czy tak? Zatem jeśli On zdobył więcej mocy, wobec tego On może uczynić więcej spraw. Czy tak? Otóż On żyje dzisiaj w Kościele. Czy w to wierzycie? On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze, obiecując te same uczynki, które On czynił, a nawet, że będziemy ich czynili więcej. Wierzycie, że jest to prawda? Zatem, co jest podstawą dla naszej wiary dzisiaj wieczór? Po pierwsze, przyjaciele, niektórzy z was tutaj być może nie wierzą w boskie uzdrowienie. Być może nie wierzą w moc Bożą. Przede wszystkim rodzicie się, aby kontrolować wszystkie okoliczności. A grzech? Pragnę zapytać się was o coś, usługujący. Jak możecie zajmować się grzechem, nie zajmując się chorobą? Nie możecie zajmować się grzechem w szerszym ujęciu, nie zajmując się chorobą, gdyż choroba jest atrybutem grzechu. Nie możecie dotykać się choroby, albo jeszcze bardziej grzechu, nie zajmując się chorobą i wszystkimi jej atrybutami, gdyż grzech to jest głowa węża. Zabijając tę głowę, faktycznie zabijacie ciało i nie możecie zabić jego głowy bez zabicia ciała. Tak więc, jeśli On przyszedł uzdrowić nas, a nie zbawić, to moglibyśmy mieć coś do powiedzenia w sprawie zbawienia. Ale On przyszedł zająć się zbawieniem duszy, która jest głową. A kiedy zabijecie głowę, to musicie zabić i resztę ciała. Tak więc Jezus nie mógł przyjść odkupić nas z grzechu bez odkupienia nas z chorób albo wszystkiego tego, co za tym idzie, a nawet śmierci. On odkupił nas ze śmierci i nie musimy umierać. Nie ma miejsca pisma w Biblii, które mówiłoby, że chrześcijanin umiera. Mamy wieczne życie i nie możemy umrzeć. Bóg obiecał wskrzesić ciało w tych ostatecznych dniach. Odpoczywamy w tej pewności. Otóż mamy zbawienie, szczęście i radość, które są zadatkiem naszego zbawienia, naszego całkowitego odkupienia któregoś dnia. I mamy boskie uzdrowienie jako zadatek naszych nieśmiertelnych ciał, które przyjdą. Kiedy otrzymujemy te atrybuty Jego śmierci w tym starym, fizycznym, przeklętym przez grzech ciele, to nas przenosi, dosłownie wystrzeliwuje z powrotem w stronę życia, aby udowodnić nam, że jest kraj za rzeką, do którego pewnego dnia pójdziemy, gdzie nie ma choroby, ani smutku, ani śmierci. Jest to ponownie zupełny Eden. Oby Pan pobłogosławił Cię, mój przyjacielu. Otóż mój spór z Wami, mieszkańcy Chicago, jest wokół tego, iż Jezus powstał z martwych i te rzeczy, które potem On czynił, dotąd On czyni. Otóż nie mówię tego po to, abyście przyjęli moją wiarę, gdyż nie należę do denominacyjnego kościoła. Nie mam nic przeciwko denominacyjnemu kościołowi. Ale proszę Was tylko o zrozumienie jednego. Jako denominacyjny chrześcijanin, jedynie z wyznaniem wiary, nigdy nie zobaczycie tej tajemnicy. Pozostańcie w swoim kościele, ale bądźcie ponownie zrodzeni z Ducha Bożego, aby te klapki w waszej najgłębszej istocie, w waszym umyśle i duszy mogły otworzyć się dla pełnej postawy, jakie pragnie dla was Bóg, nawet jako chrześcijanin w denominacji. I postępujcie właściwie. Wasz pastor doceni was, jeśli jest duchowym człowiekiem. Oby Pan Jezus przyszedł teraz na scenę. Mówiłem dużo, zbyt dużo, ale pragnę, abyście wiedzieli, że mamy podstawę w Biblii. To może trochę różnić się od tego, co wcześniej słyszeliście. Może myśleliście, że ludzie tutaj kilka wieczorów temu, rzeknę to zanim zakończę. To mi przychodzi na myśl, muszę to wypowiedzieć. Pewien człowiek należał do pewnego denominacyjnego kościoła, który nie wierzył w boskie uzdrowienie. Byłem na krótkim zgromadzeniu modlitewnym. On dopadł mnie i powiedział: jeśli jesteś sługą Pańskim dla chwały Bożej, to abym sam mógł to zobaczyć dla tej chwały. Tu jest kulawa dziewczynka, uzdrów ją i podnieś ją na moich oczach, a ja w to uwierzę. Otóż widzicie, ten człowiek był zgubiony, chociaż był usługującym. On był zgubiony. Nie uświadamiał sobie, że ten sam Duch powiedział kiedyś: stąp z krzyża, a uwierzymy Ci. Siedział tam jakiś grzesznik w następnym pomieszczeniu. Tak więc wziąłem tego grzesznika i przyprowadziłem go tam. Powiedziałem: otóż niech Pan weźmie tego biednego, zgubionego grzesznika, który jest w upadłym stanie i dziś wieczorem zbawi jego duszę dla chwały Bożej. Jeśli Ty go zbawisz, to ja go uzdrowię. Racja. Więc jeśli Ty go zbawisz, to ja go uzdrowię. On tego nie mógł, racja, z pewnością. On nie mógł zbawić tego człowieka, ani ja nie mogę mu zdrowić tej kalekiej dziewczynki, ale Jezus Chrystus może zbawić tego mężczyznę i uzdrowić tę dziewczynkę. Racja. Gdyż to nie zależy od człowieka. My jesteśmy jedynie instrumentem, który może wyrazić naszymi ustami objawienie Boże, kiedy Duch Święty przemawia. Dzieje się tak, kiedy możemy Mu się wydać. I taki jest boski dar. Wielu z Was usługujących tutaj nie chcielibyście powiedzieć, że Wy po prostu wyrzucacie z siebie kazanie. Wstajecie i wychodzicie. Chcielibyście powiedzieć je pod inspiracją. Wierzę w to, z pewnością. Cóż, ono musi przyjść z Ducha Świętego, który pobudza was, aby wypowiedzieć to poselstwo. Jeśli nie, to nigdy nie odniesiecie sukcesu. Był Charles Finney i jemu podobni mężowie oraz mężowie, którzy przepisywali kazania. Kiedy on tam był i głosił to pod inspiracją, to Duch Święty to samo kazanie, które on głosił poprzedniego wieczoru, przyprowadziło setki do ołtarza. Widzicie? W tym jest taka różnica. To musi być pod inspiracją. Duch Święty musi to namaścić. Tak jest z uzdrowieniem. Musi mieć miejsce coś takiego, aby boski dar pobudził ludzi do wiary poprzez Ducha Świętego. Otóż Jezus przychodzi na scenę dziś wieczór i dokonuje tych samych rzeczy, które On czyni tutaj w Biblii, aby udowodnić, że roszczenia w odniesieniu do Niego są prawdą. Nie, że ja mam prawdę, ale On ma prawdę, której jestem reprezentantem. Każdy może przyjść i powiedzieć wam cokolwiek. Nie musicie w to wierzyć. Ale jeśli ktoś powie wam coś, a Bóg skłoni się i udowodni wam, że to jest prawda i że jest to stosowne do słowa, wówczas lepiej w to wierzcie. Dobrze jest co zrobić. Niech Bóg was błogosławi podczas, gdy będziemy się modlić. Ojcze, było dużo wypowiedziane. Przemawiałem do ludzi ponad 40 czy 45 minut, po to, aby dotrzeć do nich, aby zobaczyli tu swój cel. Ich celem nie jest iść do pracy, wrócić pod wieczór, zjeść obiad i iść spać, następnego poranka przeczytać gazetę i wrócić znowu do pracy kolejnego dnia i tak dalej. Tak samo ich celem nie jest pójście do kościoła w niedzielny poranek, wysłuchanie kazania, powrót do domu i kolejny raz do pracy. Ojcze, jesteśmy tu, aby być Twoimi narzędziami. Ty odkupiłeś ich z powrotem do ich właściwego stanu. Człowiek o właściwym sposobie myślenia wierzy Bogu we wszystkim. Ach, modlimy się, Ojcze, abyś Ty pobudził nas dziś wieczór swoją świętą obecnością i posłał swego Syna, Pana Jezusa, który dał tę obietnicę, że świat nie będzie Go już więcej oglądał. Mimo to my będziemy Go widzieć, albowiem On będzie z nami, nawet w nas, do końca świata i my Mu wierzymy w tej sprawie dziś wieczór. Dzięki temu to miłe audytorium siedzi tu w tym pomieszczeniu. Wierząc, że Pan Jezus osobiście stoi tu obok, wiedząc, że nawet wróbel nie może przelecieć nad ulicą bez Jego wiedzy. Wiemy, że On jest tutaj, aby wypełnić to, co obiecał. Zatem Ojcze, oddaję się Tobie jako niegodne naczynie. Tę niedrwałą moją istotę, Panie. Modlę się, abyś Ty otworzył każdy kanał mojego życia dziś wieczór. Nie tylko mojego, ale każdej osoby, która jest w tym budynku dziś wieczór. Oby ich serca otworzyły się żwawo. Oby Duch Święty wdarł się tak, jak fala za falą Jego chwały. I oby ludzi obudzić do świadomości faktu, że Jezus powstał z martwych i stoi tu dziś wieczór pomiędzy nami. Spraw to, Panie, jako że wydaję się Tobie i proszę, abyś sprawił tego samego rodzaju rzeczy, które czyniłeś, kiedy byłeś tu na ziemi. Oczyść chorych w objawieniu Bożym. Oby to się stało, iż ludzie wyjdą stąd do domu radując się. Oby wyszli jako widzący, głusi jako słyszący, niemi mówiący, kulawi chodzący. Otóż te miejsca na taśmie. Toma J, numer 1. Zobaczmy, ustawimy kilku ludzi. J, numer 1. Popatrzcie z tyłu tej karteczki. I z tyłu jest tam numer i chodzi o J. Kto ma J, numer 1? Niech trzyma w górze rękę, jeśli potrafi. Numer 1. Kto ma numer 2? Niech podniesie rękę. Numer 2? Numer 3? Numer 2? Dobrze, ustawcie się tutaj. Numer 1, 2, 3. Kto ma 4? Niech podniesie rękę. 4? Pani tutaj. Tutaj powyżej, ta pani. Numer 5. Kto ma numer 5? Pan tu powyżej. Numer 6. Kto ma numer 6? Tamta pani. Dobrze. Numer 7? Numer 7? Dobrze, proszę pani. Numer 8. Kto ma numer 8? Karta modlitewna numer 8? Czy ty masz 8? Dobrze, proszę pani. Numer 9. Kto ma numer 9? Karta modlitewna 9? Podnieś swoją rękę. Numer 9? Ma pan numer 9? Odźwierni zejdą potem, pomogą im przez chwilę. Numer 10. Kto ma kartę modlitewną numer 10? Podniesiesz rękę, przyjacielu, gdziekolwiek jesteś. Numer 10? Dobrze, ta pani. Numer 11. Kto ma kartę modlitewną 11? Tutaj powyżej. Numer 11. Dobrze. 12. Czy podniesiesz swoją rękę? Numer 12. Ta pani tutaj. Dobrze. 13. Kto ma kartę modlitewną? 13. Podnieś swą rękę, jeśli zechcesz. Karta modlitewna numer 13. Czy zechcesz podnieść rękę, kimkolwiek jesteś? Czy ja ich dostrzegam? Niech ktoś popatrzy na swojego sąsiada. To może być jakaś głucha osoba. Czy jest ktoś, kto nie może wstać lub nie może podnieść ręki? Rozejrzyjcie się po swoich sąsiadach i zobaczcie. Być może ktoś jest sparaliżowany i nie może nawet wstać. Karta modlitewna numer 13. Czy ona jest tutaj? Spójrzcie na wasze karty i na kartę waszego sąsiada. Kogoś, kto siedzi za wami. Czy jest tu ktoś? Pani jest na łóżku. Czy pani mogłaby popatrzeć na jej numer? Czy to 13? Och, to w porządku. 13. Nikt nie ma 13? Dobrze. Kto ma numer 14? Ktoś z kartą modlitewną 14. Czy mógłbyś podnieść rękę? 14? 15? Karta modlitewna 15. Czy mógłbyś podnieść rękę? 16. Karta modlitewna 16. Mógłbyś podnieść rękę? 17. Dobrze. 17, 18. Czy mógłbyś podnieść rękę? Karta modlitewna 18. Kto ma kartę modlitewną 18? Mógłbyś podnieść rękę? czy karta modlitewna 18? Popatrzcie teraz, kiedy wywołuję te numery. Ktoś może nie być w stanie wstać. Ktoś może być głuchy i nie słyszeć i nie wiedzieć, że jego numer jest wywoływany. 18, 19, czy ktoś ma kartę modlitewną 19? Podnieś rękę. Karty modlitewne 18, 19. 20? Być może przeszedłem już zbyt daleko. Cóż, spróbujemy. Dobrze, w porządku. Dobrze. Otóż poczekamy przez kilka minut i zobaczymy, co będziemy mogli uczynić. Być może będziemy mogli wywołać kilkoro więcej za kilka chwil. W tym czasie patrzcie wokoło na numery i tak dalej. Jeśli przyszli, to sądzę, że jest to 13, 18 i 19. Czy była 20? 20? Dobrze, w porządku. Jeśli mogą podejść, to umieścimy ich w tej kolejce, jeśli są na zewnątrz. Otóż teraz, jak wielu na zewnątrz jest chorych dziś wieczór, a nie ma karty modlitewnej i w żaden sposób nie ma możliwości dostać się do kolejki modlitewnej, gdyż nie macie karty modlitewnej. Chcecie jednak, aby Bóg was uzdrowił. Pragnę, abyście podnieśli rękę. Podnieście teraz rękę. O tak, dobrze. Otóż powiem ci coś, mój drogi, umiłowany przyjacielu. Jeśli to zrobisz i zapomnisz o istnieniu brata Branhama, rozumiecie? Jeśli będziesz wierzył, że Pan Jezus Chrystus jest tu z tobą, że jestem tylko twoim bratem. A jeśli będziesz wierzył, że Pan Jezus jest tutaj i pozwoli ci zająć takie właśnie stanowisko i sprawi, że uczynisz to dla mnie. Po prostu usiądź i mów: Panie Jezu, naprawdę wierzę, że to jest prawdą. Wierzę, że ten człowiek powiedział prawdę, albowiem on przeczytał to z Twojej Biblii. I ja wierzę, że to jest prawdą. Otóż, Panie, ja wiem, że ten człowiek mnie nie zna. A jeśli Ty zwrócisz go w moją stronę, tak jak Ty uczyniłeś to wobec tej kobiety, która miała upływ krwi, albo tego ślepego u bramy Jerycha, Bartymeusza, i powiesz, bo Twoja wiara w moją stronę i powiesz, aby Pan Jezus przy pomocy tej biednej, niegodnej osoby. Ale jeśli On reprezentuje Ciebie, zatem ja będę się modlił i prosił Cię o to. Wierzę w to i pragnę być uzdrowiony i pragnę, abyś Ty dał mi wystarczającą wiarę dzisiejszego wieczoru, aby poruszyć tego człowieka, by coś do mnie powiedział. Pragnę to wiedzieć, rozumiecie? Albo coś w tym sensie. Zróbcie to i módlcie się do Pana o jakiś znak albo coś takiego. My nie musimy mieć teraz znaków. Pamiętajcie, słaba i cudzołożna generacja wygląda znaków. Ale przyjacielu, tak się kształcimy, że wykształciliśmy się z dala od tego nadprzyrodzonego. Racja. Jezus powiedział, te znaki będą naśladować tych, którzy wierzą. My nigdy nie wyglądamy znaków, ale Bóg zawsze jest ze znakami od początku, w pierwszej Mojżeszowej, do objawienia w Biblii, w czasie drwania Kościoła. Mówione było stale o znakach, a kiedy nie było znaków, nie było Boga. Oby Bóg was pobłogosławił. Pragnę o coś was zapytać. Wiecie, że życie Jezusa Chrystusa zostało zapisane w Biblii. Wiecie, że nie uczynił żadnego z cudów oprócz tych, które pokazał mu ojciec i że on powiedział Filipowi. Także powiedział kobiecie u studni, ilu miała mężów. On zaskoczył tę kobietę. Jeśli Pan Jezus zwróci się dziś wieczór i obroni to jako prawdę, czy przyjmiecie Go jako waszego Pana i Zbawiciela? Jeśli tak, podnieście rękę i powiedzcie, będę wierzył właśnie teraz. Kiedy zobaczę, jak to się znów dzieje, odpuszczę sobie wszystkie swoje wątpliwości i będę wierzył. Otóż z tego powodu, oby Pan Jezus. Otóż widzicie, mówiłem wam ostatniego wieczoru o Indiach. Spójrzcie, z jakim wyzwaniem mamy do czynienia właśnie teraz. Czekajcie, aż Pan da coś w tym zgromadzeniu, aby mógł zobaczyć, co On zamierza uczynić. Wtedy patrzcie na to wyzwanie. Widzicie? Obserwujcie to wyzwanie w ten sam sposób, rozumiecie? Nie jest tak, że On tylko rzuca wyzwanie, ale jest tak, że kiedy Bóg mówi nam, aby coś zrobić, my w to wierzymy. Wierzymy, że ta Biblia jest prawdziwa, ale nie możemy wyjść poza tę granicę. Nie leży to nigdy w mojej mocy, aby to zrobić. Nie leży to nigdy w mocy jakiegokolwiek człowieka, ale leży to w mocy Bożej. I Bóg musi objawić się o sobie w pewien sposób, aby dać mu wiarę. Tutaj Jego słowo powiedziało, że On was uzdrowi. Jeśli On objawia wam, że was uzdrawia, to nie przychodźcie do kolejki modlitewnej. Nie potrzebujecie tego. To jest już załatwione. Kiedy On objawia wam, że On to uczyni, to nie musicie już niczego więcej pragnąć, oprócz objawienia Bożego Słowa. Oby Pan zesłał teraz błogosławieństwo. A kiedy pianista skończy, mój drogi bracie, powoli, jeśli zechcesz, zaśpiewajmy tę krótką pieśń Tylko wiesz. Dziękuję. Otóż uspokójmy się na kilka chwil. Zazwyczaj kolejka modlitewna, nie wiem, za jak długo to się skończy. Powiedziałem wam, że nie będę w ogóle się śpieszył, aby opuścić Chicago. Pragnę tu pozostać. Bóg ma coś w Chicago. Ten kaznodzieja tęskni za tym od 20 lat. Za każdym razem, kiedy tu przybywam, czuję, że coś dziwnego się porusza. Nie wiem, co to jest. Pragnę to ustalić. Jeśli Bóg pozwoli, to pragnę pozostać, aż On mnie doprowadzi. Otóż, Panie, właśnie tutaj zaczynamy tę usługę dziś wieczór. Przeciągnęliśmy trochę ten pierwszy wieczór, ale nie chcemy się śpieszyć, Ojcze. Wszyscy siedzą i czekają. Jesteśmy tu, ponieważ Cię miłujemy. Dlatego właśnie czekamy, Ojcze. Nie dlatego, że Twój sługa mówi, ale dlatego, że Twój Duch jest tam na zewnątrz w nich. To ich fascynuje i trzyma. Każdy z nas, Ojcze, wygląda, próbując znaleźć coś poza tą kurtyną. Wiemy, że skądś przyszliśmy i wiedzieć o tym, czy możemy prosić Cię, Ojcze, abyś objawił nam to dziś wieczór. Objaw się tu. Weź coś, tak jak wziąłeś chleb owego dnia i uczyń to dziś wieczór, aby ludzie poznali, że to był Jezus. Tak jak ci uczniowie tam w Emaus, w owym czasie, kiedy Ty w ten sposób złamałeś ten chleb, oni wiedzieli, że Ty byłeś tym jedynym kimś, kto to mógł tak zrobić. I czy uczynisz to na swój sposób dziś wieczór tutaj, w tym budynku? Uczyń coś tak, jak uczyniłeś, kiedy byłeś tu na ziemi, a my będziemy wdzięczni za to, Ojcze. Otóż tak jak ten boski dar, który został mi dany przez Ciebie za pośrednictwem anioła, oddaję się w Twoje ręce, aby ten dar mógł wysławiać Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy o to w Jego imieniu. Amen. Pragnę móc zawsze przychodzić na zgromadzenie, czując się w ten sposób. On jest teraz wprost tu. Co za uczucie. Ach, jak pragnę. To pierwszy raz, odkąd wróciłem. Otóż każdy niech będzie naprawdę pełen czci. Bądźcie w wierze, wierzcie. Patrzcie na to w ten sposób. Bracie Józefie, ty i Billy i wszyscy z was, obserwujcie ten czas, gdyż czuję, że Bóg zamierza uczynić coś tego wieczoru. Jego Duch. Pamiętacie ostatni wieczór, ludzie? To objawienie, tę wizję? To jest nadzieja. To jest wiara. I to jest doskonałość. Tak mówi Pan. Dokładnie teraz czuję się w tym zakresie i że Bóg zamierza coś uczynić. Czuję, że będzie to coś rzeczywiście dobrego. Nie wiem co, ale czuję, że On zamierza coś uczynić. Oby Jego błogosławieństwa przyszły teraz na nas. A więc módlcie się za mnie, kiedy będę starał się poddać jak jakiś instrument, jako wasz brat, Duchowi Świętemu, aby On mógł przyjść i wziąć to ciało, aby zamanifestować swojego umiłowanego Syna. Co za przywilej, tak niegodny, a mimo wszystko godny. Krew Jezusa Chrystusa daje nam to, tę niezasłużoną łaskę. Otóż sądzę, że to jest ta Pani, o którą będę się modlił. Czy tak? Proszę Pani, będę modlił się Panią. Pragnę, aby Pani tu podeszła. A więc zwracam się do każdej osoby tutaj. Jeśli macie kartę modlitewną, jesteście w tej kolejce. Jeśli nie wierzycie na poważnie, z całego serca, to nie stójcie w tej kolejce. Gdyż, pamiętajcie, to może skończyć się okropnie dla was. Tak więc, wierzcie. Słyszeliście o tym. Otóż chciałbym, aby ten operator pogłośnił, jeśli można. Jeśli wizja zacznie się tu poruszać, nie wiem, jak głośno będę mówił. A niektórzy z was trochę napierają na mnie albo szturchają, więc zrób to, jeśli można. Stoi tutaj teraz kobieta, anioł pański, którego zdjęcie jest wydrukowane, które widzieliście. Mamy trochę tego z sobą do rozdania po zakończeniu. On jest właśnie tu teraz. Otóż pragnę, abyście podchodzili do mnie w tej modlitewnej kolejce. Patrzcie i odpowiadajcie na pytania, które wam zadaję. Odpowiadajcie na to, co do was mówię. Wtedy będziecie w stanie tę sytuację ocenić. Otóż ta pani stojąca tu przede mną jest mi całkiem obca. Naprawdę jej nie znam. I ja prawdopodobnie nigdy w życiu jej nie widziałem. Jesteśmy dla siebie obcy, czy tak? Nie znamy się. Otóż mówię to jedynie po to, moja siostro, aby nawiązać kontakt, mieć jakieś połączenie. Innymi słowy, rozumiecie, jest to coś, czego nie potrafię wyjaśnić. To jest coś nadprzyrodzonego. To jest poza moim zrozumieniem. Jednak tak czy owak, coś się musi z tobą stać. Coś się musi ze mną stać. Otóż, jeśli będziesz stała w obecności Pańskiej, w obecności Zbawiciela, to On będzie wiedział dokładnie, jeśli Ojciec objawi Mu to, jaki masz kłopot i po co tu jesteś. Czy tak? On może to wypowiedzieć. Ale On, kiedy to wypowiadam, jest taki, iż czasami, kiedy przychodzi wizja, ja wciąż mówię, a nie jestem tego świadomy. Wychwyciłem to na taśmie któregoś dnia. Ludzie próbują mówić coś za plecami. Ja tego nie wiem. Wciąż opowiadam tę wizję, bo ona umieściła mnie gdzieś indziej i muszę opisywać to, co widzę. Potem wracam z powrotem. Możesz samemu osądzić tę sprawę. A jeśli Bóg może wiedzieć coś, co było w twoim życiu, to ty będziesz wiedziała, czy to prawda, czy nie. Ja nie. Ale jeśli On jest tutaj w swój nadprzyrodzony sposób i może wiedzieć, co działo się w twoim życiu, a potem powie ci, co będzie, jeśli to, co było, jest prawdą, wtedy to, co nastąpi, jak wypowiedziano, będzie również prawdą. Słusznie? Otóż, czy On zechce to uczynić, czy nie, tego nie wiem. Ale teraz, czy zauważyłaś coś, kiedy mówię do ciebie, tak aby ci wierzący tutaj mogli to zrozumieć? Jezus pewnego razu zwrócił się do kobiety, aby dała mu łyk wody. I On ją zawołał w pewnym celu, aby z nią porozmawiać. Potem rozmawiał z nią przez dłuższy czas i przeszedł wprost do sedna. Powiedział, idź przyprowadź swojego męża. Ona powiedziała, nie mam żadnego, to był jej problem. Powiedział, miałaś pięciu. Ona powiedziała, o, ty jesteś prorokiem. On odrzekł. Ona powiedziała do niego, wiem, że kiedy Mesjasz przyjdzie, On powie nam te sprawy. Ale kim On ma być? Powiedziała, ty musisz być prorokiem. Otóż patrzcie, znać sekrety serca jest znakiem Mesjasza. Czy to prawda, audytorium? Ta kobieta powiedziała u studni, kiedy Mesjasz przyjdzie, On będzie znał te rzeczy. Wiemy, że kiedy Mesjasz przyjdzie, to jest znak obecności Jego Mesjasza. Co spotka tych ludzi, którzy nazywają to telepatią albo czarami? Nie wiem. Ale On mówił do tej kobiety, aby stwierdzić coś na jej temat. Otóż ja Cię nie znam, a Ty nie znasz mnie. A mimo to Duch Święty jest tu po to, aby objawić coś, co wiesz, że jest prawdą i o czym ja nic nie wiem. Wtedy będziesz musiała potwierdzić, że mam pewien sposób, by rozpoznać Twój stan. Czy tak? Czy będziesz wierzyć, że to jest Pan Jezus Chrystus? Będziesz. Czy audytorium będzie wierzyć tak samo? Jeśli będziesz, podnieś rękę. Oby On to sprawił. Jest to moją modlitwą. Jesteś zdziwiona tym, że opóźniam to albo czekam. Duch jest wszędzie wokół mnie, rozumiesz? Wszędzie. To jest zazwyczaj, jeśli mogę wydostać pacjenta na osobność, jest inaczej. Ale tu jest kolejka stojąca wprost za mną, cała grupa. Oni wszyscy są tutaj ustawieni. Są wokół tutaj, z tyłu za mną, wszędzie. Wszędzie są duchy. A w wypadku pojedynczego ducha, być może będę patrzył w tę stronę i być może zobaczę kogoś siedzącego tu wewnątrz. Rozumiecie? To będzie inne. Tak więc to jest coś, co Bóg musi uczynić w swojej suwerennej łasce. Otóż to będzie musiało się potwierdzić. Ja tego nie potrafię potwierdzić. Ale widzę, że jest tu mężczyzna stojący w pobliżu. gdzie jest ta kobieta i to jest, jest to chory człowiek i nie jest to twój mąż, jest to przyjaciel rodziny, po prostu przyjaciel i ten mężczyzna jest chrześcijaninem i ten mężczyzna, widzę go przygotowującego się albo raczej lekarza badającego go, podającego mu coś do wypicia, a to dostaje się do jego żołądka, który jest owrzodzony i on czeka na operację, ma być wkrótce operowany. Przychodzisz, aby wstawić się za nim. Te rzeczy są prawdą, czy tak? Jeśli są, podnieś rękę. Jeśli Pan Jezus jest tu, znając, co chcesz, nawet nie dla Ciebie, ale to jest dla kogoś innego. Zatem, czy może On spełnić naszą prośbę? Czy wierzysz teraz, że On powstał z martwych? Ta sama Jego moc, która była wtedy, jest tutaj obecnie. Czy audytorium wierzy w to samo? Nasz niebiański Ojcze, kładę ręce na tej kobiecie w ten charakterystyczny sposób, jako że ona stoi tu w chrześcijańskiej usłudze, kogoś reprezentując. Ty stałeś, reprezentując nas wszystkich. Reprezentowałeś nas w śmierci jako grzesznik. Reprezentowałeś nas w chorobie jako uzdrowiciel. I Ojcze, reprezentowałeś to w zmartwychwstaniu, nieśmiertelne życie pewnego dnia. I dziękujemy Ci za to. Ja błogosławię tę kobietę, kiedy ona będzie szła do tej osoby, za którą ona stoi. Oby ta osoba nie umarła, ale wyzdrowiała dzięki Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu. Amen. Powiedz swojemu przyjacielowi. Twoja chusteczka, miałaś ją w ręce teraz. Kiedy weźmiesz tę chusteczkę, połóż ją na nim. Jakże to audytorium powinno być wstrząśnięte mocami wszechmogącego Boga. Jakże to niezwykłe, że możemy wciąż znajdować się w tych sprawach. Czy mogłaby Pani podejść? Jesteśmy obcy dla siebie, czy tak? Nie znam Pani. Nigdy w swoim życiu Pani nie widziałem. A mimo to stoi Pani tu dziś wieczór, a ja stoję w Pani obecności, a razem jesteśmy w obecności wszechmocnego Boga, naszego Ojca. Czy wierzy mi Pani, że jestem Jego sługą i ci wszyscy inni ludzie, że są Jego sługami? Wszyscy jesteśmy chrześcijanami. Wierzymy, że Jego wielkie ciało, tego mistycznego ciała Pana Jezusa Chrystusa zgromadziło się dziś wieczór, ci chrześcijanie. Pani sama jest chrześcijanką. Widzę kogoś leżącego. To jest kobieta i ona upadła. Pani miała jakby momenty, że Pani mdlała czy traciła przytomność. I widzę, że coś Pani, drzwi albo coś, przez co Pani weszła, upadła. To były drzwi zabezpieczające. Pani upadła, potykając się w nich i zraniła się Pani w kostkę, w lewą kostkę. To naderwało wiązadło w Pani kostce i nie da się tego wyleczyć. I Pani myślała, że jeśli będzie mogła się Pani dostać kiedykolwiek na to podium, aby Jezus Chrystus uzdrowił Panią. To prawda. Jeśli tak, niech Pani podniesie rękę. Wierzy Pani, że jest Pani w Jego boskiej obecności? Wobec tego, jeśli stoję namaszczony Jego duchem, wystarczy, że powiem Pani sprawy, które są mi nieznane, jedynie Pani i Bogu. A On powiedział, to uczyni Panią wierzącą. Racja? On powiedział, te znaki będą naśladować tych, którzy uwierzą. Jeśli położą ręce na chorych, oni wyzdrowieją, prawda? Zatem przychodzi tu Pani po swoje uzdrowienie. O Boże, nasz Ojcze, Stworzycielu niebios i ziemi, Autorze wiecznego życia i Dawco każdego dobrego daru, dobrej strony tego, wiary mojej siostry i Twojego słowa i zmartwychwstania Twojego Syna i Jego obecności tutaj, teraz z nami, oświadczam jej, że będzie zdrowa w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Bóg błogosławi Cię, moja siostro. Miej teraz wiarę, wierz z całego serca. Przypuszczalnie jesteśmy obcy dla siebie, proszę Pani. Bóg Panią zna. Wie wszystko, co Pani dotyczy. Ja nie znam, ale jestem pewny, że coś nastąpi. Być może trochę się to będzie różnić od tego, jak myślałaś, kiedy pierwszy raz podeszłaś. Ale to jest Jego obecność, która sprawia te rzeczy, nie ja. Jestem tylko człowiekiem. Wierzy Pan, że Jezus uzdrowił Pana z dolegliwości żołądkowych? Ty, który tutaj siedzisz, proszę Pana? Wierzy Pan, że Pan Jezus uczyni Pana zdrowym? Jeśli Pan wierzy w to z całego serca, to dobrze. Pan w czerwonej koszuli tutaj. Niech Pan idzie do domu i je teraz, co zechce. Pana wiara uczyniła Pana zdrowym. Nie uświadamiał Pan sobie, jak to się stało. Myśli Pan, że był to wrzód, ale był to rak. Ponieważ ta kobieta stojąca tu choruje także na raka. I to stąd zostało przyciągnięte. Jest to narośl na piersi. Lekarz powiedział Pani, że on jest złośliwy. Jest to na Pani lewej piersi, czy tak? Czy wierzy Pani, że będzie Pani teraz zdrowa? W imieniu Jezusa Chrystusa, oby tak było. Niech Pan błogosławi Panią. Miej wiarę, wierz z całego serca, z całej duszy, całym umysłem. Po prostu wierz, to jest wszystko, o co Bóg prosi Panią. Prawda, bracie? Po prostu miej wiarę. Widzę, że przesuwa się jakiś duch nad człowiekiem, patrzącym na mnie, siedzącym tu na wprost. To coś idzie z innym człowiekiem, obydwaj razem. Pan cierpi z powodu przepukliny. Czy tak, proszę Pana? Pan, który tutaj siedzi, tak, do Pana tam powyżej. Czy słusznie? Panowie, macie przepuklinę. Podnieście ręce, jeśli to prawda. Oboje Panów tutaj. Patrzcie na to. Wierzcie teraz z całego serca. Niech Bóg Panów błogosławi. Ach, czy teraz wierzycie? Powinniście mieć teraz wiarę. Jesteśmy dla siebie obcy. Czy tak, proszę Pani? Nie znam Pani, ale jest ktoś tutaj, kto Panią zna. To jest nasz niebiański Ojciec. On wie wszystko o Pani. Pani cierpi na kłopoty nerwowe. I to nie jest wszystko, po co Pani tu jest. Pani ma także inne kłopoty. Głównie jest Pani tutaj po to, jest to coś innego. I jest to młody chłopiec, mający około 18 albo 19 lat. I ten chłopak także ma kłopoty nerwowe. Widzę, że Pani była u lekarza i on dał mu coś jakby... Ach, to są elektrowstrząsy u tego chłopca. On cierpi na... To jest nerwica albo zaburzenia. On jest nieśmiały. Nie lubi przebywać tam, gdzie są ludzie. Jest chrześcijaninem, ale diabeł go ograniczył. I on boi się chodzić do kościoła. Pani jest uzdrowiona i proszę przyprowadzić go teraz, aby i on mógł być również uzdrowiony. Niech Bóg Panią błogosławi. Miej wiarę, nie wątp. Wierz z całego serca. Jezus Chrystus uzdrowi cię. Jakiś człowiek z audytorium mówi, ale brat Braham kontynuuje rozmowę z osobą w kolejce modlitewnej, wydawca. Wierzy Pan z całego serca? Jak długo jest Pan chrześcijaninem? Ile czasu? Czy wierzy Pan z całego serca? Pan wierzy mi, że jestem Jego sługą? Wierzy Pan, że Duch Święty jest tutaj? Naprawdę nie znam Pana. Bóg jednak rzeczywiście Pana zna. Przypuszczam, że to jest nasze pierwsze spotkanie. Ale On wie wszystko o Panu. Coś dziwnego jest u Pana. Proszę, bądźcie pełni czci w audytorium. Nie ruszajcie się w zgromadzeniu, ale bądźcie pełni czci. Może Pan pójść do domu i jeść, co Pan chce. Pan Jezus uzdrowił Pana z kłopotów żołądkowych. Niech Bóg Pana błogosławi. Wierz, miej wiarę w Boga. Widzę coś dziwnego wokół Pana. Nie mogę rozpoznać, co to jest. Chwileczkę. Ach, to jest ściana. Jakieś miejsce. To jest, jest Pan. Ach, widzę Pana, Pan jest z tego miejsca. To jest zakład karny albo coś innego. Gdzieś w pobliżu, skąd Pan jest. I to jest Michigan City, stan Indiana. I Pan jest tutaj, ponieważ jest Pan nerwowy. A Pana żona jest całkiem rozstrojona z jakiegoś powodu. Jest to starsza pani i ona jest w szpitalu chora na raka i to jest jej matka, pana teściowa. Jest pan również kaznodzieją. Nazywa się pan Wielebny McKinney. Racja, czy tak? Wszystko będzie dobrze, bracie. Wszechmocny Boże, autorze życia, poślij błogosławieństwa na tego człowieka w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Bóg Pana błogosławi. Bądź miłościw, Boże. Wierzy Pan? Miej wiarę w Boga. Patrzę wnikliwie, proszę Pana. Ma Pan coś na sercu, czy tak? To jest przyjaciel. Ma raka, czy tak? Pan ma małą dziewczynkę, którą jest Pan także zainteresowany. Ona ma paraliż dziecięcy, czy tak? Jeśli to prawda, stań na nogach. O Boże, bądź miłościw dla tego naszego przyjaciela tutaj, stojącego za kimś innym. Oby jego pragnienie zostało zaspokojone stosownie do Twojego słowa, Panie, jako że obiecałeś, cokolwiek pragniecie i o co się modlicie, wierzcie, że otrzymacie, a będziecie to mieć. W imieniu Jezusa modlę się. Amen. Niech Bóg Cię błogosławi, moi bracie. Ten anioł, to światło szybko przemieściło się do kogoś tu z tyłu, ale sądzę, że jest to mój przyjaciel siedzący tam, brat Flanagor, którego widziałem i wierzę, że to był on. To mogło zwrócić moją uwagę. Nie wyszedłem z siebie, ale wygląda na to, jakby to było wzdłuż tego. Pani siedząca tam ma artretyzm. Czy to prawda, proszę Pani? To do tej Pani, która stoi. To do Pani z artretyzmem. Siedząca obok Pani. Ta Pani jest również w potrzebie. Jest u niej coś nie tak z biodrem. Czy to prawda? Ma pani także nieżyt kiszek, czy tak? Racja? Wierzy pani, że Jezus panią uzdrawia? Połóż rękę na swojej przyjaciółce. Połóżcie wzajemnie na sobie ręce. Wszechmocny Boże, autorze życia, dawco każdego dobrego daru, poślij swoje błogosławieństwa na te twoje służebnice, panie. Daj im pragnienia ich serc, aby mogły być zdrowe poprzez Jezusa Chrystusa, syna. Proszę. Amen. W porządku. Przyprowadźcie pacjenta. Niech pani podejdzie. Dobrze. Chcę, aby pani popatrzyła na mnie przez chwilę dla tego dziecka. Wierzy mi pani, że jestem jego sługą? Jestem obcy dla pani, prawda? Wierzy pani z całego serca? Dobrze. Pani przychodzi tu dla... Nie jest pani stąd. To nie jest pani dziecko. Pani jest... Pani opiekuje się tym dzieckiem. Przychodzi pani z powodu jego wola i pani troszczy się o to dziecko. I to dziecko ma małą siostrę i ta siostra jest starsza i ta siostra jest, ma chore oczy. A matka tych dzieci jest katoliczką. I ona powiedziała pani przed wyjazdem, że jeśli te dzieci zostaną uzdrowione, to ona stanie się wierzącą. Skłońmy nasze głowy. Wszechmocny Boże, autorze wiecznego życia, dawco każdego dobrego daru, poślij swoje błogosławieństwa na to dziecko. Spraw uzdrowienie. Oby Twoja moc, która wzbudziła Jezusa Chrystusa z umarłych, teraz ożywiła to dziecko. Spraw to, Ojcze, poprzez Jezusa, Twojego Syna. Proszę o to. Z głowami skłonionymi wierzmy przez chwilę. Każdy jeden. Chcę pomóc temu dziecku. Z Waszymi skłonionymi głowami, zamkniętymi oczami, proszę. Miłosierny Boże, poślij swoje błogosławieństwa na to małe dziecko i uzdrów je. Modlę się w imieniu Jezusa. Otóż możecie podnieść głowy. Spójrz tu, kochanie. Spójrz tu na brata Branhama. To dziecko miało zeza. Otóż popatrz w tę stronę, kochanie. Tu powyżej. Otóż obejrzyj się w tę stronę. Tu powyżej. Popatrz tu, w moim kierunku. Jej oczy są tak proste, jak wasze. Dobrze, może pani zabrać ją i powiedzieć matce, że jest, powiedzmy, chwała Panu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi, tak jak w niebie. Daj swą łaskę, bądź w tym, Panie, poruszaj się w tym. Ludzie ze znakami, dziwami, cudami, aby lud mógł wiedzieć, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Obyś Ty każdego jednego pobłogosławił, Panie. Spraw te błogosławieństwa poprzez Jezusa naszego Pana. Prosimy. Amen. Pani, ta pani jest prawie ślepa. Nie ma żadnej nadziei dla jej oczu oprócz Jezusa Chrystusa. Przychodzi pani wierząc. Pomódlmy się. Drogi Panie życia, modlę się o miłosierdzie dla tej mojej siostry, tak jak jej dawny ojciec pomógł ci nieść ten krzyż na tę górę. A tu jest jego dziecko, dziś wieczór, potykające się tu w ciemnościach. Miłościwy Ojcze, uzdrowisz ją, czy tak, Panie? Dałeś nam moc nad demonami, obiecałeś to, wierzę Ci. I każde włókno we mnie wierzy w to. I Panie, proszę Cię, abyś pobudził oboje nas teraz, aby Duch Święty mógł mieć utorowaną drogę. I potępiam tego ducha ślepoty, który zaślepił oczy mojej siostry w imieniu Jezusa Chrystusa. Opuść ją. Podczas gdy audytorium trzyma skłonione głowy. Otóż chcę, abyś popatrzyła na mnie. To minęło, prawda? Widzi Pani moją twarz? Czy może Pani dotknąć mnie palcem? Dotknąć? Dotknąć nosa? Tak. Odzyskała Pani wzrok. Możecie podnieść głowy. Prosiłem ją, aby dotknęła mojego nosa. Zrobiła Pani to, tak? Udaj się w drogę z radością. Jesteś uzdrowiona, siostro. Czy wierzysz z całego serca? Wierzysz Bogu, że zabierze Ci tę cukrzycę i uzdrowi Cię? Wierzysz z całego serca? Niech Bóg Cię błogosławi. Idź swą drogą, radując się i mówiąc: dziękuję Panu za Jego łaskę. Niech Bóg Cię błogosławi. Czy Pan mu wierzy? Myśli Pan, że Bóg zabierze od Pana te dolegliwości żołądkowe i że pójdzie Pan do domu i zje kolację? On to zrobi. Niech Bóg Pana błogosławi. Kłopoty z nerkami to żaden kłopot dla Boga, aby je uzdrowił. On może wszystko uzdrowić. Wierzysz w to z całego serca? Podejdź tu. Ojcze, w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa, uzdrów naszą siostrę. Amen. Idź, nie wątp. Po prostu wierz z całego serca, a to otrzymasz. Chwileczkę, coś przeszło przede mną. Był to duży budynek. Otóż każdy niech będzie pełen czci. Nasz niebiański Ojciec coś mówi. Widzę budynek, stoi wprost przede mną. Znajduje się w mieście i to miasto jest w dolinie. Ma wielką, wysoką iglicę. Wielkie, wysokie miejsce. Wjeżdża coś jakby w tym kształcie. Porusza się to teraz. Idzie w pewien róg. To jest kobieta i ona została zabrana przez umiłowanego do... To jest klinika. Klinika braci Mayo. I ta kobieta pochodzi z Michigan. Wzięto ją na badania, ale nie można stwierdzić, co jej jest. To choroba mózgu. Jest tu ktoś, siedzący tu gdzieś. To kobieta. Jest raczej ciężko i ona... Ach, gdzie to jest? Niech Bóg błogosławi Panią, leżącą tam na noszach. To Pani, stań na nogach, weź łóżko i idź do domu. Jesteś zdrowa. Wstańmy na nogi, każdy jeden. Wszechmocny Boże, autorze życia, dawco każdego dobrego daru, błogosław tych ludzi.